Pierwsza księga Samuela. I przeczytamy z 12 rozdziału, właściwie całość. Orędzie Samuela do ludu Bożego, orędzie Samuela, które wciąż jest aktualne również dla nas. Jak macie Biblię, otwórzcie 1 Samuela, 12 rozdział. I od pierwszego wersetu przeczytamy. Wtedy rzekł Samuel do całego Izraela: oto wysłuchałem waszego głosu we wszystkim, co mi mówiliście, i ustanowiłem króla nad wami. Odtąd więc król będzie wam przewodził, bo ja zestarzałem się i posiwiałem. Teraz moi synowie są z wami, a jednak przewodziłem wam od mojej młodości aż do dnia dzisiejszego. Oto jestem. Zaświadczcie mi tu przed Panem i przed Jego pomazańcem. Komu zabrałem wołu, komu zabrałem osła, kogo ociskałem, komu gwałt zadałem, od kogo wziąłem datek, aby przymykać oczy na jego winę, a zwrócę wam. A oni odpowiedzieli: nie uciskałeś nas i nie zadawałeś nam gwałtu i od nikogo nic nie wziąłeś. Wtedy on rzekł do nich: świadkiem jest Pan przeciwko wam i świadkiem jest w dniu dzisiejszym jego pomazaniec, że nic nie znaleźliście w mojej ręce. A oni rzekli: on jest świadkiem. I rzekł Samuel do ludu: to Pan, który posłał Mojżesza i Arona, który wyprowadził waszych ojców z ziemi egipskiej. Teraz tedy stańcie tu, a będę się z wami rozprawiał przed Panem co do wszystkich dobrodziejstw Pana, jakie wyświadczył wam i waszym ojcom. Kiedy przyszedł Jakub do Egiptu, a wasi ojcowie wołali do Pana, posłał Pan Mojżesza i Arona i wyprowadzili waszych ojców z Egiptu i osadzili ich w tym kraju. Ale zapomnieli Pana, Boga swego, więc wydał ich w ręce Sysery, wodza wojsk Hasoru, i w ręce Filistyńczyków, i w ręce króla Moabskiego, którzy wojowali z nimi. I wołali do Pana, mówiąc: zgrzeszyliśmy, gdyż opuściliśmy Pana i służyliśmy Baalom i Asztartom, ale teraz wybaw nas z ręki naszych nieprzyjaciół, a będziemy służyli Tobie. Więc posłał Pan Jerubala, Baraka, Jeftę, Samuela i wyrwał was z ręki waszych okolicznych nieprzyjaciół i mieszkaliście bezpiecznie. A potem, widząc, że Nachasz, król Amonitów, wyruszył przeciwko wam, rzekliście do mnie: nie tak, ale król niech panuje nad nami. A przecież Pan, Bóg wasz, jest waszym królem. Więc oto macie króla, którego sobie obraliście, jakiego pragnęliście. Oto Pan dał wam króla nad wami. Jeżeli Pana bać się będziecie i jemu służyć, jego głosu słuchać, a nie będziecie sprzeciwiać się słowu Pana, i zarówno wy, jak i wasz król, który nad wami panuje, za nim pójdziecie, to dobrze. Ale jeżeli nie będziecie słuchać głosu Pana i będziecie sprzeciwiać się słowu Pana, ręka Pana będzie przeciwko wam i przeciwko królowi waszemu, aby was zgubić. Teraz zaś przystąpcie i zobaczcie tę wielką rzecz, którą Pan na waszych oczach uczyni. Czy nie mamy obecnie żniwa pszenicznego? Lecz ja wzywać będę Pana i spuści grzmoty i deszcz. Wtedy poznacie i zobaczycie, jak wielkie zło popełniliście w oczach Pana, domagając się króla. I wołał Samuel do Pana, a Pan spuścił w tym dniu grzmoty i deszcz. I cały lud bał się bardzo Pana i Samuela. Rzekł więc cały lud do Samuela: módl się za swymi sługami do Pana, Boga swego, abyśmy nie pomarli, gdyż do wszystkich naszych grzechów dodaliśmy jeszcze i to zło, że chcieliśmy mieć króla. I odpowiedział Samuel ludowi: nie bójcie się. Wprawdzie popełniliście wszystko to zło, lecz przynajmniej nie odstępujcie od Pana, a służcie Panu z całego swego serca. Nie odstępujcie od Niego do nicości, które nie mogą pomóc ani wyratować, gdyż są nicościami. Nie porzuci Pan bowiem swego ludu przez wzgląd na wielkie imię swoje, gdyż raczył uczynić was swoim ludem. Również i ja daleki jestem od tego, aby zgrzeszyć przeciwko Panu przez zaniechanie modlitwy za wami. Owszem, uczyć was będę drogi dobrej i prawej. Tylko bójcie się Pana i służcie Mu wiernie z całego serca, widząc, jak wielkich rzeczy dokonał z wami. Jeżeli atoli będziecie źle postępować, to zginiecie zarówno wy, jak i wasz król. Duchu Święty, ty oświecasz serca, ty oświecasz nasze umysły. Prosimy Cię, byś przydawał nam ochotnej woli, abyśmy przyjęli Twoje pouczenie, abyśmy żyli Twoim Słowem, aby nauka Twojego Słowa była dla nas pożytkiem w tym życiu i życiu wiecznym. Amen. Izrael chce mieć króla na wzór innych narodów. I co się stało? I otrzymał króla. I dzisiejsza przemowa Samuela to jest zamknięcie okresu sędziów i przejście do okresu królów. Czyli nastąpił koniec pewnej epoki i nikt nie był tego świadom tak bardzo, jak właśnie Samuel. I Samuel oznajmia ludziom, Słuchajcie, na moment się zatrzymajcie i posłuchajcie, co się właśnie stało. I pomyślcie, w którą stronę chcecie z tego miejsca podążać. Tak? Czyli zatrzymaj swoją codzienną rutynę, pomyśl o tym, co się dzieje, jakie decyzje podejmujesz w swoim życiu i w którym kierunku chcesz dalej podążać. I to właśnie robi w tym urywku Samuel. Nie jest to mowa pożegnalna proroka, Samuel był też prorokiem, ale jest to mowa pożegnalna sędziego. Samuel dalej będzie służył jako prorok, będzie nadal odgrywał kluczową rolę w Izraelu, ale tym wystąpieniem zamknął Republikę Hebrajską i przedstawił warunki błogosławieństwa dla monarchii, dla nowego monarchy i Bożego ludu. I też zauważcie, w jaki sposób Samuel zwraca się tutaj do ludzi. Jest w tym wiara w Boga, jest w tym uczciwość, jest w tym prawość, jest w tym szacunek. Nie potępia ludzi, nie wykorzystuje ich dla swoich celów, jest w tym wzorem dla przełożonych, rządzących, dla rodziców. Tak nie ma, zauważcie, że nie ma w nim żadnego zgorzknienia z powodu grzechu i decyzji Izraela. Nie ma jakiegoś zniechęcenia, jest cierpliwość, jest odwaga, jest wiara, jest nadzieja. Znaczy, ilekroć macie dość, wracajcie do tego tekstu i bierzcie przykład z Samuela, bo on miał wszelkie powody, żeby opuścić ręce i mieć dość. Co wam źle z Bogiem? Chcecie mieć króla na wzór innych narodów? Dlatego z przemówienia Samuela możemy wiele się nauczyć na temat wierności Bogu. Chociaż Izrael nie docenia dobrego traktowania przez Samuela, przez Boga, Samuel, zobaczcie, wciąż i wciąż prosi Pana w ich imieniu. Nie odwdzięcza się złem za zło. Ja to też trochę przypomina Mojżesza, który naprawdę miał ciężkie życie z opornym Izraelem, ale padał na twarz przed Bogiem i nie mówił: Panie, ześlij na nich ogień, mam dość tego wszystkiego. Wstawiał się za nimi u Boga. Nawet kiedy później Aaron i Miriam traktują go źle i Bóg jest na nich zagniewany, to wciąż Mojżesz wstawia się za nimi. Upada na twarz przed Panem, szukając łaski i miłosierdzia wobec całego Izraela. I Samuel jest właśnie takim prorokiem. Mimo ich grzechu mówił: bójcie się Boga, służcie Jemu, słuchajcie Go, nie buntujcie się, podążajcie za Bogiem. Chcieliście króla? To jest grzech. Ale trudno, mleko się rozlało. Ale nawet w tej sytuacji, jeżeli będziecie podążać za Bogiem, Królestwo Izraela będzie utwierdzone. Będę was dalej uczył prawej drogi. Pamiętacie, dlaczego Izrael chciał mieć króla? Nie, samo posiadanie króla nie było niczym złym. Bóg w prawie też przedstawił warunki króla, kompetencje króla i tak dalej. Chcieli króla jak inne narody, to jest tu kluczowe. Chcieli króla na wzór innych narodów. Zaczęli się porównywać. Zauważcie, że odstępstwo zwykle zaczyna się od niewdzięczności za to, co masz, i porównywania się z innymi. Bóg to za mało, mam za mało, trawa sąsiada jest bardziej zielona i monarchia jest nam niezbędna dla zbiorowego szczęścia i bezpieczeństwa. Naszą potrzebą jest król na wzór innych narodów. Zobaczcie, dzisiaj wszędzie to słyszymy. Powiedzcie mi, jaka jest wasza potrzeba? Tak dzisiaj słyszymy, jaka jest wasza potrzeba? No i ludzie mówią, taka jest potrzeba i taka jest potrzeba. Taka jest. Powiedzcie mi, jakie jest wasze pragnienie? Musisz zaspokoić wasze pragnienie. Musisz być praktyczny. I to uczyni z nas naród odnoszący sukcesy. Tak jak były prezydent mówił, gospodara ruszy do przodu. Jeżeli będziemy jak oni za zachodnią granicą, może w przyszłości niektórzy dzięki temu usłyszą Boże Słowo, może będzie więcej nawróceń. Musimy być jak inni. Musimy być jak Niemcy. Musimy być jak Węgrzy. Musimy być jak Amerykanie. Musimy być jak Europejczycy, w zależności od tego, do której opcji politycznej należymy. Samuel przypomniał im: słuchajcie, ale co, Bóg wam nie wystarczy? Chcecie króla jak inne narody? I Bóg postrzegał to jako kult własnej woli. Nie chcieli zaufać Bogu, nie chcieli stawić czoła faktowi, że ich narodowe problemy wypływały nie z jakiejś polityki, ale z ich głupoty i odstępstwa. Uzdrowieniem narodów nie jest uchwała polityczna. Uzdrowieniem, tak jak jeden mój ulubiony zespół kiedyś śpiewał, że ziele jest uzdrowieniem narodów. Ziele nie jest uzdrowieniem narodów. Uchwały polityczne nie są uzdrowieniem narodów. Uzdrowieniem narodów jest powrót do Pana, do Jego słowa, rozpoznanie Jego panowania. Także odpowiedzią na potrzebę Izraela była ich świętość wobec Boga, a nie jakaś teoria polityczna i król na wzór innych narodów. I świętość jest możliwa tylko wtedy, kiedy słuchamy Słowa Bożego i jesteśmy Mu posłuszni. I zauważcie, jak Samuel rozpoczyna swoją mowę. Oto rzekł Samuel do całego Izraela, oto wysłuchałem waszego głosu we wszystkim, co mi mówiliście. Chcieliście króla, tak? Ustanowiłem króla nad wami. Odtąd więc król będzie wam przewodził, bo ja zestarzałem się i posiwiałem. Teraz moi synowie są z wami, a jednak przewodziłem wam od mojej młodości aż do dnia dzisiejszego. Ja przewodziłem wam od młodości aż do dnia dzisiejszego. Dzisiaj w kręgach ewangelicznych ludzie kochają świadectwa dramatycznych nawróceń. Samuel mówi, ja przewodziłem wam od wczesnej młodości. Gdyby coś takiego powiedział zakazalnicom, zostałby wygwizdany albo zanudziłby ludzi. Na pewno w jakichś chrześcijańskich audycjach czy telewizji taki Samuel nie pojawiłby się. No bo cóż z tym ciekawego? No od młodości służyłem wam. Od młodości kocham Boga. O ludzie, jakie nudy. Weź nam powiedz coś ekscytującego. Mamy tego słuchać. O Tymoteuszu też czytamy w Biblii, w Nowym Testamencie. Paweł mówi, że od dzieciństwa znasz Pisma Święte. O ludzie, jakie nudy. A gdzie pikantna historia z dreszczykiem? Jak tutaj ludzie mogą ujrzeć działanie Boga? Jak takie świadectwo może przyciągnąć ludzi? Ale wspaniale jest móc powiedzieć, że chodziliśmy z Bogiem od wczesnej młodości do starości. Samuel mógł to powiedzieć. Znamy czasy jego dzieciństwa, kiedy był chłopcem. Teraz jest starym człowiekiem, ale jest wspólny mianownik obu tych okresów, dzieciństwa i starości. Tym wspólnym mianownikiem jest wiara i zaufanie Bogu. Samuel nie przypomniał sobie o Bogu tuż przed śmiercią. Chodził z nim całe życie i mimo podeszłego wieku powiedzielibyśmy o nim, że był pięknym człowiekiem. Był pięknym człowiekiem ozdobionym w prawość, świętość, odwagę, szlachetność, nadzieję i tak dalej, i tak dalej. Samuel wzywa Izrael do złożenia zeznań przeciwko niemu. Tak podaje się waszemu osądowi. Zaświadczę mi przed Panem i przed Jego pomazańcem, komu zabrałem wołu, komu zabrałem osła, kogo ociskałem, komu gwałt zadałem, od kogo wziąłem datek, aby przymykać oczy na jego winę, a zwrócę wam. Poddaję się waszemu osądowi, było wam źle ze mną. Zobaczcie, że jego sprawiedliwość była publiczna. Wszyscy mogli zaświadczyć o tym, jakim przywódcą w Izraelu był Samuel. Nie bał się odwołać do świadectwa ludzi i poddać ich testowi. Zobaczcie, jaki to jest kontrast w stosunku do dzisiejszych liderów, do dzisiejszych polityków, do dzisiejszych rządzących. Wielu przywódców wręcz ucieka od tego, żeby być transparentnymi. Niechętnie podałoby się takiemu osądowi, ale każdy z nas powinien być przeźroczysty. Jeżeli jest coś nieprawego, proszę, zaświadczcie o tym. Chcę to wyznać Bogu i naprawić szkodę. Nie, czy możesz te słowa powiedzieć, tak jak Samuel? Zaświadczcie, czy zgrzeszyłem, czy uczyniłem coś przeciwko wam. Następnie Samuel opowiada o tym, jak Bóg ich traktował. Zaczyna od siebie, jak ja was traktowałem, zaświadczcie. Oni składają świadectwo, nie uciskałeś nas. Nie zadawałeś nam gwałtu i od nikogo nic nie wziąłeś. Wtedy on rzekł do nich, świadkiem jest Pan przeciwko wam i świadkiem jest w dniu dzisiejszym jego pomazaniec, że nic nie znaleźliście w mojej ręce. A oni rzekli, on jest świadkiem. I rzekł Samuel do ludu, to Pan, który posłał Mojżesza i Arona, który wyprowadził waszych ojców z ziemi egipskiej. Teraz tedy stańcie tu, a będę się z wami rozprawiał przed Panem co do wszystkich dobrodziejstw Pana, jakie wyświadczył wam i waszym ojcom. Samuel zaczyna opowiadać o Bogu, o jego dziełach, opowiada o jego wierności wobec swojego ludu. Mówi, że on, Bóg, nigdy nie opuszcza swojego ludu. Chociaż Izrael skończył jako niewolnicy w Egipcie, przynajmniej na pewnym okresie skończył, to początkowo tak nie było, dlatego że nawet pobyt w Egipcie był ich, początkowo, ich zbawieniem. Był schronieniem przed głodem, kiedy Jakub osiedlał się tam ze swoją rodziną. Ale Izrael zapomniał o Bogu w Egipcie, stali się niewolnikami. Salomon mówi, Samuel mówi, że po wyzwoleniu z Egiptu przybyli do obiecanej ziemi, gdzie znowu zapomnieli o Bogu, który wydał ich w ręce Sisery, wodza wojsk Hasoru, wydał ich w ręce Filistyńczyków, w ręce króla Moabskiego, ale znowu wołali do Pana, nawrócili się, Bóg posyłał sędziów, którzy wyzwalali ich z rąk przymierzycieli. I teraz mówi Samuel, kiedy Nachasz, król Amonitów, wyruszył przeciwko wam, zaczęliście wołać o króla. I dodaje, ale wciąż nic straconego. Bądźcie posłuszni Bogu, bądźcie posłuszni Bożym przykazaniom, wciąż jest dla was nadzieja mimo grzechu. Nie jest za późno. Bóg jest dla nich dobry i daje im cud. I tutaj mamy cud. To było, zobaczcie, werset 16. Teraz was przystąpcie, zobaczcie tę wielką rzecz, którą Pan na waszych oczach uczyni. Czy nie mamy obecnie żniwa pszenicznego? Lecz ja wzywać będę Pana i spuści grzmoty i deszcz. Wtedy poznacie i zobaczycie, jak wielkie zło popełniliście w oczach Pana, domagając się króla. I wołał Samuel do Pana, a Pan spuścił w tym dniu grzmoty i deszcz i cały lud bardzo bał się Pana i Samuela. Nastąpił cud. Cud, czyli rzecz o nadprzyrodzonym charakterze, która wybiega poza ludzkie możliwości, ludzkie zdolności. Cud jest to rzecz, która nie da się wyjaśnić za pomocą naturalnych przyczyn i zawsze tak pozostanie. To nie będzie tak, że nauka za 100 lat wyjaśni cud. Nie. Cudu nigdy nie będzie można wyjaśnić za pomocą naturalnych przyczyn. Cuda zakładają, że Bóg istnieje, że Bóg przemówił i cuda są elementem naszej wiary. Bez cudów, słuchajcie, nie ma chrześcijaństwa. Nasza wiara opiera się na prawdziwości cudów, o których mówi Biblia. Cud pustego grobu, cud zmartwychwstania Chrystusa. Cud nowego narodzenia. Każdy z nas, kto jest narodzony na nowo, jest to Boży cud. Jest to działanie nadprzyrodzone Ducha Świętego. Dlatego cuda są odrzucane przez niewierzący umysł. I oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy teraz wszystko, co nas spotyka, nazywali cudami. Och, cudem jest to, że zjadłem śniadanie rano. Och, cudem jest wszystko. Jeżeli cudem jest śniadanie rano i cudem jest zmartwychwstanie Chrystusa, no to zmartwychwstanie wtedy traci wyjątkowość i cudowność. Ale nie możemy siedzieć z drugiej strony na krześle materialisty, uważając, że cuda, no to może, nie wiem, może miało to miejsce 2000 lat temu. Nie, Bóg działa. Bóg jest wciąż Bogiem cudów. Nowe narodzenie każdego z nas. Cudowne uzdrowienie. To są nadprzyrodzone rzeczy. I tutaj mamy taki cud. Mamy deszcz w żniwa. Deszcze w żniwa nie są rzeczą najbardziej pożądaną. Nie bez przyczyny ten cud, deszcz w żniwa, który Bóg zesłał, pojawia się w kontekście prośby Izraela o króla, czyli poprosili o rzecz głupią, o rzecz tak potrzebną jak dziura w bucie. I ten cud, deszcz w żniwa, miał im to zobrazować. I zrozumieli. Poprosiliśmy o głupią rzecz. I Samuel też, zobaczcie, nie stosuje tutaj środka znieczulającego. Nie mówi, no, poprosiliście o króla, no dobra, no. Trudno. Nie, nazywa ich grzech po imieniu. Tak? To, zobaczcie, też pierwszym krokiem do nawrócenia i pojednania z Bogiem jest świadomość grzechu i nazwanie go po imieniu. Na tym polega nawrócenie, że nazywamy grzech tak, jak Bóg go nazywa. Tak, Panie, to jest grzech, to jest ohyda. To nie stosuje środków znieczulających. Jeżeli grzech zaczynamy nazywać pomyłką, to wcale to nie działa na naszą korzyść. Wręcz przeciwnie. Jeżeli grzech nazywamy pomyłką, albo słabością, albo ludzkim nawykiem i tak dalej, to po prostu budujemy sobie mur przed nawróceniem. Stawiamy mur. Samuel chce, żeby wiedzieli, jaka jest powaga ich odstępstwa, żeby mogli doświadczyć łaski, a nie zrozumienia. Jeżeli zgrzeszysz, nie szukaj zrozumienia. Dlaczego? Dlatego, że grzech jest głupi. Grzech jest irracjonalny. Tak? Kiedy ktoś zgrzeszy, kiedy zgrzeszą twoje dzieci, kiedy zgrzeszysz ty, kiedy zgrzeszy twój przyjaciel, nie zadawaj pytania, a dlaczego zgrzeszyłeś? Każda odpowiedź będzie głupia. Grzech jest irracjonalny. Grzechu nie da się zrozumieć. Nie szukaj zrozumienia grzechu. Jeżeli zgrzeszyłeś, nie szukaj zrozumienia, ale zrozumcie mnie. Nie, szukaj przebaczenia. Szukaj łaski. Ludzie tutaj dobrze zrozumieli, co oznaczają grzmoty i deszcz. Oznaczały one, że Bogu nie podoba się ich prośba o króla na wzór narodów. Ona była grzechem. I w końcu ludzie wyznają zło, którym była prośba o króla. Pan i Samuel właśnie do tego miejsca chcieli doprowadzić. Do tego punktu, kiedy żałują, kiedy korzą się przed Bogiem i zobowiązują się czynić wolę Bożą. Właśnie Bóg chciał ich widzieć w tym miejscu. I słuchajcie, kiedy człowiek się nawraca, kiedy widzi swój grzech i przychodzi do Pana, mamy ogromnie pocieszające słowa Samuela od 20 wersetu. I odpowiedział Samuel ludowi, może jeszcze wcześniej słowa ich pokuty. Rzekł lud do Samuela, módl się za swymi sługami do Pana, Boga swego, abyśmy nie pomarli, gdyż do wszystkich naszych grzechów dodaliśmy jeszcze i to zło, że chcieliśmy mieć króla. Wyznali grzech, żałowali. Rzeczywiście, dodaliśmy do naszych grzechów jeszcze to zło, że chcieliśmy mieć króla. I teraz zobaczcie, słowa Samuela w odpowiedzi na to są ogromną pociechą i komfortem dla każdego, kto przychodzi do Boga ze swoimi grzechami. 20 werset. I odpowiedział Samuel ludowi, nie bójcie się, wprawdzie popełniliście wszystko to zło, lecz przynajmniej nie odstępujcie od Pana, a służcie Panu z całego swego serca. Nie odstępujcie od Niego do nicości, które nie mogą pomóc ani wyratować, gdyż są nicościami. Nie porzuci Pan, bowiem Pan swego ludu, przez wzgląd na wielkie imię swoje, gdyż raczył uczynić was swoim ludem. Po wyznaniu grzechów następuje pocieszenie od Pana. I zobaczcie, dokładnie tak to ma miejsce podczas nabożeństwa. Kiedy przychodzimy w pierwszej części nabożeństwa do Boga z naszymi grzechami, jeżeli robimy to szczerze, Bóg przebacza nam, następuje absolucja, czyli zapewnienie o przebaczeniu. Bóg momentalnie przebacza nam, oczywiście widzi nasze serca, czy są to jedynie jakieś wyklepane regułki, czy rzeczywiście słowa, które wypowiadamy, wyrażają pragnienie naszych serc. Bóg to widzi. Ale tak to się dzieje, że kiedy szczerze wyznajemy grzechy, Bóg nam momentalnie przebacza. Samuel zaczyna tutaj od słów, nie bójcie się. Nie bójcie się, tak? Byli przerażeni. I dalej mówi, lecz przynajmniej nie odstępujcie od Pana, a służcie Panu z całego serca. Wprawdzie popełniliście to zło, owszem, zrobiliście zło, lecz przynajmniej nie odstępujcie od Pana, a służcie Mu z całego serca. To są bardzo ważne słowa. Lecz przynajmniej nie odstępujcie od Pana. Lecz przynajmniej. Więc zobaczcie, że często zdarza się, kiedy już raz wkroczyliśmy na drogę grzechu i zaniedbania, to mamy wrażenie, że nawrócenie już nie ma sensu. Że nawrócenie uczyni nas jeszcze większymi obłudnikami. No bo przecież znowu upadamy i znowu wstajemy i znowu upadamy. Weszliśmy na drogę grzechu, no już wszystko stracone. Już zawiodłem Pana. Już zgrzeszyłem. Jest mi smutno z tego powodu i naprawdę żałuję, no ale już wszedłem na tą drogę. I czasami myślimy, na tym etapie żadne posłuszeństwo. Na tym etapie żadne posłuszeństwo. Żadne posłuszeństwo teraz. Już zrobiłem ten błędny krok. To już nie ma najmniejszego sensu. Ale zobaczcie, te słowa Samuela powinny być dla nas ogromną pociechą. Nie posłuchajmy jego mądrości, która naprawdę może się okazać w takich momentach zbawienna dla nas. Samuel mówi tak. Zrobiłeś ten głupi krok, zgrzeszyłeś. Lecz przynajmniej nie odstępuj od Pana. Tak? Wprawdzie zgrzeszyłeś, tak? Nie ma się co oszukiwać. Zaniedbałeś, upadłeś. Nie będę mówił, że nie. Ale jakie jest lekarstwo? Czy lekarstwem jest to, że zrobisz kolejny krok, że będziesz dalej trwał w grzechu? Samuel mówi nie. Lekarstwem są te dwa słowa. Lecz przynajmniej. Nie brnij w kolejne grzechy, nie porzucaj Pana, zacznij Mu służyć od miejsca, w którym jesteś dziś, a nie od miejsca, w którym myślisz, że chciałbyś być, od miejsca, w którym powinieneś być. Nie odstępujcie od Niego, mówi Samuel, gdyż On jest waszym jedynym ratunkiem. Wszystko inne, mimo że wydaje się być pewne, solidne, niewzruszone, może was opuścić w największej próbie, ale nie Pan. Dlatego nie opuszczajcie go. I teraz co jest fundamentem tej pewności? Nie porzuci Pan bowiem swego ludu przez wzgląd na wielkie imię swoje, gdyż raczył was uczynić swoim ludem. Pan nie porzuci was ze względu na swoje imię, bo raczył uczynić was swoim ludem. Nie zwróćcie uwagi na to słowo raczył. Przez wzgląd na swoje imię Bóg raczył uczynić was swoim ludem. Upodobało się Bogu uczynić was swoim ludem. No to jest słowo, które można powiedzieć jest synonimem łaski. Boże oddanie Tobie jest niezmienne. Dlaczego? Czy dlatego, że trwasz? Czy dlatego, że postępujesz dobrze? Wierzysz? Nie. Przyczyna w całości znajduje się w Nim. Boże oddanie Tobie jest niezmienne z powodu, który w całości znajduje się w Nim, a nie w Tobie. I to jest ogromna pociecha. Ogromna pewność i wolność. Nie ma żadnej mowy o współpracy z Bogiem w dziele zbawienia. Dlaczego wierzysz? Ponieważ Bóg cię umiłował i zmiłował się nad tobą. Dlaczego trwasz w wierze? Ponieważ Bóg swoją potężną mocą nie tylko ożywił cię, nie tylko dał cię wiarę, ale podtrzymuje życie w tobie. Chroni cię i prowadzi. Dlaczego żadna z owiec nie zginie z rąk pasterza? Nie z powodu możliwości owcy, ale z powodu możliwości pasterza. Bo dobry pasterz strzeże każdą z owiec. I Samuel kończy słowami, również i ja daleki jestem od tego, aby zgrzeszyć przeciwko Panu przez zaniechanie modlitwy za wami. Owszem, uczyć was będę drogi dobrej i prawej. Również ja jestem daleki od tego, żeby zgrzeszyć przeciwko Panu. Samuel wie, że grzech nie jest przypadłością wszystkich poza przywódcami. Wie, że grzech też jest niebezpieczeństwem dla niego. Samuel napomina lud za jego grzech, ale sam wyznaje, że ja też jestem na niego narażony i zobowiązuje się zabiegać o Boży lud w modlitwie. Ja znów wciąż miał wszelkie powody, żeby się zniechęcić. Ale na tym polega wierność Bożych pasterzy. Ale będę nadal o was zabiegał. Tak, mam powody, żeby się zniechęcić, mówi Samuel, żeby to zostawić tą robotę, ale miał pasterskie serce. Jeżeli ktoś jest prawdziwie Bożym pasterzem, nie powinien tracić nadziei, kiedy owce chorują. Niektóre owce będą grymasiły, niektóre będą się oddalały od stada, niektóre będą niewdzięczne, niektóre nawet będą oskarżały pasterzy, tak jak lud Boży oskarżał Mojżesza, ale wierny pasterz wciąż będzie zabiegał o owce. Dlaczego? Bo taki jest Bóg. I będzie to robił po to, żebyście trwali przy Bogu, polegali na Nim, żeby dobrze wam się wiodło, żeby zapewnić wam wieczny dobrobyt. Przedostatni werset. Samuel mówi tylko, bójcie się Boga, służcie Mu wiernie z całego serca, widząc, jak wielkich rzeczy dokonał z wami. Tylko bójcie się Boga i służcie Jemu. Tak wcześniej mówi, nie bójcie się Boga. Tutaj mówi, bójcie się Boga. Dlaczego? Nie bójcie się Boga, ponieważ On was przyjmuje, wam przebacza. Nie bójcie się Boga, bo On nie wypomina wam waszych grzechów. Nie gniewa się ustawicznie. Ale tutaj mamy słowa, tylko bójcie się Boga. Dlaczego? Nie bójcie się Boga z powodu tego, że was może potępić. Ale bójcie się Boga, wiedząc, komu służycie. Bo Bóg jest ogniem trawiącym. Miejcie w sobie bojaźń przed Bogiem, wiedząc, jaki jest. Jakiemu Stwórcy służycie. Bójcie się tylko Jego, a nie czegoś albo kogoś, kto nie może zbawić. Bójcie się tylko Boga, a nie będziecie musieli się bać ludzi. Bojaźń przed Bogiem jest uwalniająca, a nie paraliżująca. Bojaźń przed Bogiem przeodziewa człowieka w szaty odwagi. Bojaźń przed Bogiem uwalnia od strachu przed ludźmi. Tylko czcijcie Boga, mówi Samuel. A powód podany tutaj jest taki. Ponieważ Bóg uczynił dla was wielkie rzeczy. Bóg uczynił dla... Mówi to o Izraelu w czasach Starego Testamentu, przed przyjściem Jezusa. My żyjemy po przyjściu Jezusa, Widzimy wiarą Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego, królującego. Mamy o wiele jaśniejszy widok niż oni mieli. Pamiętajcie, jak wielkie rzeczy uczynił wam Bóg. I ostatni werset to są słowa ostrzeżenia. Jeżeli atoli będziecie źle postępować, to zginiecie zarówno wy, jak i wasz król. Czyli jeżeli odwrócimy się od służenia Bogu w duchu i w prawdzie, lub zwrócimy się do fałszywych bogów, jeżeli nie pozostaniemy wierni, to nasz naród, nasz król, my będziemy pochłonięci przez żar Bożego gniewu. Czyli mamy końcowe ostrzeżenie. No, to są te dwa rodzaje witamin. Zachęty i ostrzeżenia w Biblii. Jako dobry pasterz, któremu zależy na owcach, który dba o nie i chce dla nich jak najlepiej, Samuel ostrzega ich, mówiąc, że za odstępstwo grozi wam śmierć. I nie jest to bynajmniej straszenie, jest to raczej przejaw miłości. Dlatego, że jeżeli kogoś kochasz, to nie ignorujesz sytuacji, kiedy ten ktoś zbliża się do skraju przepaści. Tak, będziesz, jeżeli widzisz, że ktoś zbliża się do przepaści, to będziesz chciał postawić znaki ostrzegawcze wzdłuż drogi albo uratować tą osobę od śmierci w jakiś inny sposób. Ostrzeżenia to jest Boży sposób prowadzenia ludzi do wiary. Tak, jeżeli ktoś się nawraca, bo obawiam się ostrzeżeń, obawiam się piekła, nie chcę trafić do piekła, dlatego się nawracam. Jest to tak samo dobry powód do nawrócenia, jak to, że nie wiem, kocham Jezusa, chcę poznawać prawdę, jakikolwiek inny. Stawką jest, Samuel mówi, stawką jest wasze życie, tu i teraz. Stawką jest wasza wieczność. Dlatego, że w wierze nie chodzi o dobre samopoczucie. Dlatego mamy ostrzeżenia. Bo w wierze nie chodzi o to, która religia, która wiara daje ci lepsze samopoczucie. W wierze chodzi o twoje życie. Chodzi o prawdę. Dlatego zachęta, wskazanie na nagrody, ostrzeżenia, konsekwencje są elementem treści Pisma Świętego. Tak, to, nasza wiara to nie jest teleturniej. Na zasadzie, po śmierci zobaczymy, czy właściwie obstawiliśmy hasło. Jeżeli niewłaściwie, no trudno, dostaniemy jakąś nagrodę pocieszenia. Stawką jest życie. I to nie jest tak, że kwestia prawdy jest jakoś zakryta, niejasna, że religie to są jedynie gracze w jakimś konkursie, którzy obstawiają różne odpowiedzi. Przy końcu dowiemy się, co jest prawdą. Nie, prawda została objawiona. Dwa wnioski na koniec. Tak jak Izrael miał Samuela jako przykład do naśladowania, tak i my, każdy z nas, mamy przed sobą wiele pobożnych przykładów. Mamy nie tylko wiernych mężczyzn i kobiety w Piśmie Świętym, mamy setki lat po Chrystusie, w których żyli też wierni ludzie w historii Kościoła, którzy powinni nas zachęcić swoją wiernością, odwagą, niezłomnością, ale też w obecnym życiu, tutaj, są wierni ludzie, którzy mogą być dla ciebie przykładem wierności Bogu. Zobaczcie, że w naszej kulturze żyjemy w kontekście naprawdę wielu negatywnych przykładów. W telewizji, w naszej kulturze, celebryci i tak dalej. I owszem, jeśli chodzi o dobrych ludzi, to zdarza się tak, dobrzy, również pobożni ludzie, zdarza się, że robią głupie rzeczy, robią złe rzeczy. Nie? Przykładem jest Dawid w Biblii. Ale bogobojni ludzie będą żałować i pokutować. Kiedy przywódcy grzeszą, to zawsze, czy nawet niektórzy przywódcy odpadają od wiary, to zawsze to jest zniechęcające, ale pamiętaj, wciąż wokół ciebie pozostaje wiele pobożnych przykładów, dlatego zadaj sobie pytanie, kogo naśladuję? Kto jest moim mistrzem? Kto jest, może nawet nie mistrzem, ale kogo chcę naśladować? Kto jest dla mnie przykładem? Biblia zachęca do tego, żebyśmy naśladowali Boga, ale też tych, którzy wiernie idą za Nim. Apostoł Paweł mówi, naśladujcie mnie na tyle, na ile ja jestem naśladowcą Chrystusa. Czyli pytanie nie brzmi, czy kogoś naśladujesz, bo na 100% kogoś naśladujesz, na 100% każdy z nas na kimś się wzoruje, w takim czy innym stopniu. Może nie w 100%, ale pewne elementy, powiedzmy, czerpiemy skądś. Pytanie raczej brzmi, kogo naśladujesz? I druga rzecz, Pamiętajcie, Bóg nas nie odrzuca. O tym, to jest jakby puenta tego. Bóg nas nie odrzuca. To my odrzucamy Jego naszym grzechem. Bóg zawsze będzie Tobie wierny, dlatego że Jemu zależy bardziej na Tobie niż Tobie na Nim. I rozważaj wielkie rzeczy, jak wielkie rzeczy uczynił Pan dla Ciebie. Psalmy chociażby są wspominaniem wielkich, wspaniałych dzieł. Też mają na celu umocnienie wierzących w wierze. Tak, Bóg jest realny, Bóg działał w historii, wciąż działa i będzie działał. Także spójrz też na swoje drogi, ile Twoich dróg Bóg wyprostował, w jak cudowny sposób Cię prowadzi przez życie, okoliczności. Pomyśl, gdzie byłeś w swoim życiu, nie wiem, przed nawróceniem. Wspominaj wielkie dzieła Boże i słusz Jemu z wiarą i radością. Pomódlmy się. Dobry Panie, dziękujemy Tobie za to, że nas prowadziłeś i prowadzisz przez życie. Dziękujemy Ci za przykład pobożnego Samuela, który trwał przy Tobie mimo odstępstwa ludu, mimo iż pragnęli króla na wzór innych narodów, a nie Twojego panowania. Dziękujemy Tobie, Boże, za niezłomną wiarę wszystkich Bożych mężów i kobiet w historii, ale też obecnie. Dziękujemy Tobie, Boże, że Ty nas nie opuścisz, że nawet pomimo naszych upadków Ty wzywasz nas, abyśmy przynajmniej nie brnęli dalej, nie odstępowali od Ciebie i Twojego słowa. Zachowaj nas, Panie, w szczerej ewangelicznej wierze. Przydaj nam sił, wiary, niezłomności. Prosimy Cię, Ojcze, abyśmy szukali właśnie w chwilach zniechęcenia czy upadku właśnie Twojej łaski, Twojego przebaczenia, a nie zrozumienia. I prosimy Cię o to przez imię Jezusa. Amen.